Chciałem powitać Was wszystkich tutaj na kolejnym naszym livestreamie z polskimi programistami z całego świata i w dniu dzisiejszym mam wielką przyjemność gościć Mikołaja, który poświęcił dla nas chwilę czasu i połączył się bezpośrednio skąd?
Z Dortmundu.
Dortmund, Niemcy. W tych rejonach jeszcze nie gościliśmy, także z pewnością za chwilę przejdziemy do tego, o czym będziemy sobie rozmawiać. A ja jeszcze tylko powiem, że ten livestream będzie nieco krótszy, bo masz około godzinki czasu, także wydaje mi się, że też sobie ze wszystkim tutaj poradzimy. Więc ja chciałem się zapytać jeszcze na czacie osób, które nas bezpośrednio słuchają, czy nie ma żadnego problemu z odbiorem? Proszę powiedzieć, jeżeli moglibyście zostawić jakiś feedback, jakąś informację zwrotną, wtedy już będziemy spokojni o to, że wszystko gra. Ja w międzyczasie jeszcze podziękuję moim dwóm wspaniałym partnerom, czyli InfoShare Academy oraz Codilly, którzy szkolą, jedni prowadzą kursy stacjonarne w całych miastach Polski, mam na myśli InfoShare Academy, natomiast Codilla oferuje bootcampy internetowe, w których to uczy programować i na hasło Just Join IT macie u nich fajne zniżki. Okej, wszystko gra, także już bezpośrednio wracamy tutaj do mojego rozmówcy, tutaj do Mikołaja. Ja pozwolę sobie już usunąć się w cień i oddam Tobie głos. Powiedz może nieco więcej o sobie, jak się zaczęła może Twoja przygoda z programowaniem i to, jak trafiłeś do Niemiec.
Do Niemiec trafiłem w 2008 roku. Przeprowadziłem się po prostu z moją rodziną tutaj. Jeszcze byłem w szkole, więc musiałem oczywiście zrobić maturę i zacząć studia. Potem zacząłem studia po kilku latach, informatykę w Dortmundzie, bo Borussia.
Tak, bo Borussia? Dobrze.
To był jeden z głównych powodów, tak. Blisko do stadionu.
Tak, to były jeszcze te czasy, gdzie grało chyba nasze polskie trio. Czyli rozumiem, że uczęszczałeś.
Uczęszczałem trochę, teraz trochę rzadziej, bo pracuję w Düsseldorfie, bo Trivago jest w Düsseldorfie. Więc
właśnie, bo ty teraz jesteś programistą w Trivago. O tym nie wspomniałem, a to jest bardzo istotne, ponieważ
20 godzin w tygodniu, tak.
Właśnie, 20 godzin w tygodniu musisz przeznaczyć właśnie na to. O tym porozmawiamy sobie w drugiej części naszej rozmowy bezpośrednio o Trivago, a także będzie moment i czas na pytania od Was. Więc powiedz w takim razie, bo w tym momencie tak naprawdę jeszcze studiujesz, tak? Więc łączysz pracę ze studiami, domyślam się.
W tym momencie studiuję, tak. Teraz zaraz zacznie się mój ostatni rok na uniwersytecie, ale od drugiego semestru już pracuję jako programista.
Od drugiego już semestru miałeś okazję taką, aby pracować. To powiedz może o tym, jak zaczęła się twoja kariera programisty i jak to wyszło, że już tak szybko łapałeś to doświadczenie?
Moja kariera. Pierwszy raz, kiedy musiałem coś zaprogramować, to było, kiedy kolega do mnie przyszedł i powiedział, wiesz, mam tutaj serwer do Minecrafta, a potrzebuję plugin, który po prostu, który umożliwi tworzenie grup gildii by zapisywał to w bazie danych, więc to był mój pierwszy kontakt. Mam jeszcze ten kod, to było 470 linii kodu w jednej klasie w Javie, ale działało. I to był mój pierwszy kontakt i wtedy stwierdziłem, wow, naprawdę można pisać programy, które naprawdę coś pożytecznego robią. Gildie w Minecrafcie, no nie wiem, czy to jest tak pożyteczne, ale wiesz, o co chodzi.
Od czegoś trzeba zacząć. No, ty zacząłeś akurat w Minecrafcie swoją przygodę z programowaniem, więc można by powiedzieć, że do czegoś komuś się ten Minecraft przydał.
Tak.
Okej.
Się wstydzę trochę za ten kod, ale od czegoś się zaczyna, nie?
Z sentymentu został, rozumiem. A swoją wiedzę, jeżeli chodzi o samo programowanie, nabywałeś jako samouk, czy już na uczelni tam w Niemczech jest nacisk na to, aby rzeczywiście stawić na praktykę? Opowiedz coś o tym, jak się studiuje informatykę w Niemczech.
Ja bardzo wiele zajmowałem, bardzo dużo książek czytałem i oglądałem wiele filmików na YouTubie, więc to też pomogło, więc dostęp
Słuchaj,
do wiedzy.
Ja oglądam też wiele filmików na YouTubie, ale podejrzewam, że one są inne niż twoje, więc powiedz tak coś więcej na ten temat.
Ale na uniwersytecie są, ogólnie w Niemczech są dwa rodzaje uniwersytetów i jedne są bardziej nastawione na praktykę, drugie na teorię, więc ja wybrałem sobie taki, który jest bardziej nastawiony na praktykę.
A po czym to poznać? Bo w Polsce są może i też dwa rodzaje, te nastawione na teorię i te nastawione na praktykę, które i tak robią teorię. Jak to jest w Niemczech? Jaki to jest rodzaj uniwersytetu? Od czego to zależy?
W Niemczech od wielu lat był podział po prostu na uniwersytety i na szkoły zawodowe, wyższe szkoły zawodowe. I właśnie wyższe szkoły zawodowe zajmują się bardziej praktyką. Więcej studenci mają więcej zadań, które polegają na pisaniu aplikacji czy po prostu implementowaniu algorytmów niż na uniwersytecie. Na uniwersytecie z tego, co ja słyszałem, więc nie. Mhm. Może tak nie jest, może się mylę, ale z tego, co moi znajomi mówią, to oni do czwartego semestru nie programują w ogóle, tylko na kartce papieru i robią bardzo abstrakcyjne algorytmy.
Okej, okay, rozumiem. I jak wygląda studiowanie na tej uczelni, na której ty studiujesz? Tak, czy uczelnia tobie nie przeszkadza w tym, żeby nabywać gdzieś praktyki dalej? Bo w Polsce jest tak, że jednak na studiach politechnicznych masz bardzo dużo ścisłych przedmiotów i no sporo czasu bywa tak, że rzeczywiście musisz przesiedzieć przed tymi książkami.
Znaczy, nie chcę być zrozumiany w sposób, że teraz będę mówić źle o moim uniwersytecie, ale
nie, no
na
mów,
moim uniwersytecie jest po prostu w ten sposób, że prace domowe możesz zrobić w ciągu kilku godzin tak naprawdę. To wszystko zależy od tego, czy wiesz, usiądziesz w ciągu tygodnia i zrobisz coś na te przedmioty, czy nie. Znaczy, co chcę przez to powiedzieć jest, że dla większości przedmiotów możesz po prostu siedzieć na praktykach godzinę, dwie godziny i zrobić wszystkie zadania od początku do końca. I potem zostaje ci wiele czasu wolnego w ciągu dnia na, nie wiem, na pracę, na zrobienie czegoś.
Rozumiem. Okej, okay, i ty wykorzystywałeś ten czas po to, aby rzeczywiście tą wiedzę jako samouk o programowaniu zgłębiać, tak? Od czego zacząłeś? Opowiedz może o tym.
Jak zacząłem studiować, to stwierdziłem, że a w wolnym czasie nie będę przecież programować, przecież nie będę ciągle siedzieć przed komputerem. I potem pomyślałem sobie, a fajnie w sumie by było, gdyby były zawody czy konkursy dla programistów, gdzie coś się buduje i potem można coś wygrać. No i tak poszukałem i natrafiłem na hackatony i zacząłem jeździć na hackatony.
To wyjaśnijmy było w pierwszym semestrze. Osobom, hackatony to?
Hackatony to zawody dla programistów, które najczęściej trwają 24 lub 48 godzin. I w ciągu tych 24-48 godzin trzeba w grupach złożonych z 4-5 osób stworzyć najczęściej pewien prototyp, który można na drugi dzień, czy na trzeci dzień zaprezentować. Nie wiem, czy
jak,
to...
Jak, tak, ja chcę właśnie wejść teraz w te twoje hackatony. Opowiedz może, bo przedstawiłem też ciebie jako takiego etatowego uczestnika hackatonów, masz z nimi wiele wspólnego i z różnym skutkiem sobie w nich radziłeś. Opowiedz o rzeczach, które tworzyłeś, o jakichś najciekawszych tematach, które udało ci się podczas takiego hackatonu stworzyć.
Tutaj na czacie ktoś zauważył, że to prawie jak Game Jam jest. No tak naprawdę to jest prawie jak Game Jam. Chciałem jeszcze odpowiedzieć na poprzednie pytanie Ciabarkito. No. Tak naprawdę nie jest ciężko dostać się na studia informatyczne w Niemczech, chyba że chce się iść na uniwersytet, gdzie po prostu robi się więcej teorii. Tam jest trochę ciężej, ale ogólnie jest więcej miejsc niż ludzi chętnych. I tak samo jest w firmach. Jest naprawdę, firmy potrzebują więcej programistów niż jest dostępnych na rynku, więc wcale nie jest ciężko zdobyć pracę, tym bardziej jako student, niedoświadczony student. Co do hackatonów, tak, na pierwszy hackaton, na jaki pojechałem, to był mój drugi miesiąc na uniwersytecie i to była porażka, całkowita porażka. Nie wiedziałem, co ludzie do mnie mówią, jak mi dawali rady, bo sobie wymyśliłem, że zrobię plugin do Google Chrome, który po prostu, jak masz włączone Spotify, który jest w zakładce, to ściąga ci jakieś informacje o tym utworze z sieci. No i się okazało, że to jest trochę bardziej skomplikowane, niż mi się wydawało. ale nie zraziłem się. Potem pojechałem na kolejny i byłem w Barcelonie na Kairos Hex. Tam również nie wygraliśmy nic i zrobiliśmy aplikację, która do niczego nie była potrzebna w sumie, bo polegało to na tym, że znasz aplikację Yo?
Możesz ją przybliżyć innym.
Aplikacja Yo to była po prostu aplikacja, która swego czasu stała się bardzo popularna i jedyne, co można było nią zrobić, to wysłać komuś Yo.
Tak, i ona teraz już mi się przypomniała, ona osiągnęła duży sukces, z tego co kojarzę.
Dokładnie tak. I my stworzyliśmy po prostu aplikację, gdzie jeżeli wysłało się Yo pod pewien numer, to można było przez Skyscanner zabukować zabukować lot. I się dostawało najtańszy lot weekend, czyli w sobotę, i potem w niedzielę z powrotem z najbliższego lotniska.
No, i nie wygraliśmy. To ciekawa opcja. To w Barcelonie tworzyłeś, tak? Ze swoim zespołem?
To było w Barcelonie, tak. Potem, znaczy we dwóch to zrobiliśmy, bo...
Kolega, nie mieliśmy... jakieś trzy osoba, którą tam poznałeś na miejscu.
Ktoś, kogo tam poznałem. To jest najfajniejsze, to jest najfajniejsza rzecz, jeśli chodzi o hackathony, że ja się poznaję wielu ludzi, którzy
właśnie, bo w sumie ludzie nie wiedzą o tym.
Nie widziało, no.
Właśnie, bo ludzie nie wiedzą o tym i wydaje im się, że to jest konkurs, na który trzeba przyjechać rzeczywiście z jakąś mocną ekipą, która coś stworzy i osiągnie, wygra to. Ale na dobrą sprawę to tak jak ty, nawet można pojechać do Barcelony i tam się z kimś po prostu poznać i stworzyć coś ciekawego, tak?
Dokładnie tak. I w sumie, jeśli chodzi o hackathony, to właśnie nie jest najważniejszą rzeczą nie jest, żeby wygrywać je. Tylko najważniejszą rzeczą jest po prostu, żeby mieć po prostu trochę radochy, pobawić się, wypróbować coś nowego, nauczyć się czegoś nowego. Ja na Kairos Hex nauczyłem się C#, więc no grubo.
Skąd ten śmiech? Skąd ten śmiech? Okej, okay, a opowiadałeś mi jeszcze, jak wcześniej mieliśmy okazję rozmawiać, że na jednym z hackathonów stworzyłeś coś ciekawego związanego z Siri chyba. To było Siri, czy to było z Amazon Echo?
Amazon Echo.
Z Amazon Echo, okej. Okay. Co to było?
To po prostu, nie wiem, sierżant wojskowy, który prowadzi cię przeprowadza cię przez cały workout po prostu, przez cały zestaw ćwiczeń w domu.
Jak to wyglądało w praktyce? Włączasz Amazon Echo?
Włączasz Amazon Echo i mówisz Alexa, start Alexa Trainer i potem mówisz, że chcesz zacząć workout. I ona mówi, okej, nie wiem, pompki. I mówi one. I ty musisz mówić one i robisz. Potem dwa, dwa, trzy i zawsze musisz mówić, zawsze musisz liczyć.
Okay,
kiedy, kiedy powiesz coś, co nie pasuje do tego, to Alexa cię motywuje. Jeżeli nie powiesz ser czy madam na końcu, no to dostajesz owszan od Aleksy.
No i takie rozwiązanie po prostu też sobie stworzyli właśnie na tym hackathonie. I jakie jest najważniejsze doświadczenie może, które wyciągnąłeś z tego typu hackathonów? Bo w Polsce one nie są aż tak popularne, nie ma do nich aż tak wielkiego dostępu a nawet jak już są organizowane, to często nie przychodzi na nie zbyt wiele osób. Jak ty byś mógł zachęcić innych do tego? Co jest z tym najfajniejsze?
Znaczy, z tego co widziałem, to w Polsce są hackathony organizowane między innymi przez studentów z AGH krakowskiego.
Akademia Górniczo-Hutnicza jest w Krakowie, dokładnie tak.
Dokładnie tak. No to oni organizowali hackathon, który również był w ramach europejskiej serii hackathonów Major League Hacking. To jest po prostu taka liga, gdzie różne hackathony z różnych krajów. Jeżeli są członkami i są w sezonie, no to jeżeli tam pojedziesz, to dostajesz punkty i te punkty na koniec sezonu są liczone dla twojej szkoły i najlepsza szkoła dostaje puchar plus kilka tysięcy euro na jakieś tam cele.
I no to nieźle.
Więc z tego, co widziałem, to coraz więcej hackathonów się pojawia. Nie są tak duże, bo jest to dosyć niszowa rzecz. I sam znam wiele osób, które mówią, a hackathon to musisz cały weekend poświęcić, lepiej
no właśnie,
się
właśnie.
Coś, nie? Ale to jest, czyli dla każdego, kto lubi, nie?
Nie? No tak.
Właśnie, ale najfajniejszą rzeczą jest to, że się poznaje wielu nowych ludzi Również poznajecie ludzi z różnych firm, ponieważ zawsze są stoiska sponsorów tam i sponsorzy często wysyłają swoich programistów, więc jeżeli masz sponsora, który mówi, dajemy wam nagrodę specjalną, jeżeli użyjecie naszego API i masz tam na przykład ludzi, którzy nad tym API pracują na co dzień, więc jeżeli masz jakieś pytania, to możesz od razu zapytać i się dowiedzieć.
Możesz też dzięki temu gdzieś tam nawet znaleźć dzięki temu pracę, tak? Albo pójść chociażby na staż, jeżeli zaczynasz, jeżeli oni stwierdzą, ok, wow, ten chłopak ma talent, on ma rzeczywiście smykałkę do tego, sprawdźmy gościa. On niedługo się rozwinie i naprawdę będzie niezłym programistą, tak?
Tak, tak. Znam parę osób, które poszły na praktyki i czy dostały pracę po czymś takim, więc...
Dzięki hackathonów.
Dzięki hackathonom. Tu w Niemczech i robili potem na przykład praktyki w Stanach.
No okej, to nieźle. Wiesz co, ja się teraz odniosę bezpośrednio do pytań, które nam zostawili nasi widzowie, którzy mimo tak fajnej pogody są z nami, za co ja naprawdę bardzo serdecznie wam dziękuję. Pierwsze pytanie tutaj do Anny, które się pojawiło teraz. W jakich językach programujesz w tym momencie?
W tym momencie w Trivago używam PHP, JavaScript. Czekaj, myślę.
Spoko.
Tych dwóch. Na co dzień. Jeżeli robię coś swojego, to najczęściej używam Javy czy C Sharp.
Dobra, okej, czyli już... Anna, mam nadzieję, że została tutaj jej ciekawość zaspokojona. Zapraszamy oczywiście do zadawania pytań. Ja wrócę tutaj do Mateusza, który ciebie pozdrawia i zadaję takie pytanie. Jakie znaczenie ma sama edukacja w rekrutacji w Niemczech? W bardzo wielu branżach doktorat na przykład automatycznie podbija zarobki i ułatwia zdobycie pracy. Czy w IT jest tak samo? Jakie ty masz doświadczenie, jak obserwujesz to z osobami, z którymi pracujesz?
Z tego, co widzę w Trivago, to nie ma żadnego znaczenia, jaką się ma edukację, bo mój znajomy na przykład nie ma nawet licencjatu na pracę. No tak, jest normalnie zatrudniony i dostaje tyle samo, co może nie wszyscy, ale jest to kwota porównywalna.
Okej.
Jeśli chce się pracować dla rządu, no to jest ważne. Jeżeli chce się pracować dla rządu, to
rozumiem.
Trzeba mieć licencjat, żeby zarabiać tam najniżej. Najniżej. Jest 13 poziomów wypłat.
W Trivago?
Nie,
w sensie...
jeżeli się pracuje dla rządu. Jest 13 tam poziomów.
13 jakby szczebli kariery, tak jakby, tak?
Dokładnie. No, ile, tak, ale tu chodzi o to, ile pieniędzy się dostaje. Że i jak zaczynasz, no to jeżeli masz licencję, no to automatycznie jesteś na poziomie 9. Jeżeli masz magistra, no to od razu zaczynasz na 11 i dostajesz więcej pieniędzy.
Aha, okej. Okay. To co trzeba zrobić, żeby zaczynać na pierwszym poziomie?
Na pierwszym nie mam pojęcia.
Dobra. Z drugiej strony to trochę taka przykra perspektywa, że zaczynasz, jesteś już na 11 i zostały ci tylko dwa poziomy do góry i w sumie podejrzewam, co dalej, jak już osiągniesz ten 13 poziom.
Jak tam to masz po prostu według doświadczenia jeszcze dodatkowo.
Aha, dobra, okej. Okay. A jak już jesteśmy przy tym temacie, to zastanawiam się zaraz właśnie, jak wygląda praca i zarobki dla osoby, która wchodzi na rynek pracy w Niemczech. Do tego zaraz sobie przejdziemy, ale może tutaj skupmy się na tym, jak wygląda twoja rekrutacja do Trivago. Powiedz coś o tym.
Moja rekrutacja do Trivago wygląda w ten sposób, że Trivago organizuje raz w roku hackathon dla osób spoza firmy i pojechałem na taki hackathon. Stworzyliśmy aplikacja, która nazywała się FTR, Fuck the Rest, i stwierdziliśmy, że będziemy bardzo edgy i połączymy Trivago ze Skyscannerem, że może się wyszukać loty plus hotele.
Czyli takie ambitne zadanie jak na hackathon.
Bardzo ambitne. Nie udało nam się tego zrobić. Nie udało nam się tego skończyć. Nie wygraliśmy. Ale to był mój pierwszy kontakt z Trivago. Poznałem sporo osób, sporo programistów stamtąd i stwierdziłem, o, to jest naprawdę fajne miejsce. Chciałem się również otaczać takimi ludźmi, czy być otoczonym takimi ludźmi. Po prostu złożyłem podanie i wtedy dostałem zadanie, na które miałem zrobić w ciągu tygodnia w domu, oddać i dopiero wtedy zostałem zaproszony na rozmowę.
Co to było za zadanie? Powiedz coś więcej może, żebyśmy mogli lepiej po prostu osobom, które nam słuchają, sprawić, że one sobie to lepiej wyobrażą.
Zadanie
Jeżeli pamiętam.
polegało mniej więcej. Nie mogę za dużo powiedzieć, ale jest to proste zadanie, przy którym trzeba pokazać, że się potrafi, nie tylko potrafi zaimplementować, można zaimplementować to w każdym języku, w jakim się chce, byle funkcjonowało. Czy jeżeli masz, nie wiem, jakiś super fajny framework, dzięki któremu zrobisz to w jednej linijce kodu, zrób. A jeżeli chcesz pisać w Javie 300 linijek kodu, też możesz zrobić. Więc po prostu chodziło o to, żeby zrobić taki mały projekt i napisać małą dokumentację do tego, żeby zobaczyli, jak, wiesz, na jakim poziomie się jest. A przy okazji przez to też chyba sprawdzili poziom angielskiego, bo w Trivago językiem głównym, językiem używanym jest język angielski. No i potem zostałem zaproszony na rozmowę. Rozmowa była trudniejsza niż to zadanie, może tak.
Tak, a coś więcej o rozmowie?
Było postawionych mi kilka podchwytliwych pytań. Na końcu mi dopiero powiedziano, że niby sobie dobrze poradziłem, co mi się nie wydawało. Nie wydawało mi się, że sobie dobrze poradziłem i nie sądziłem, że dostanę ofertę od Trivago w ogóle. Ale potem dostałem i było fajnie.
Okej, okay, ale podchwytliwe pytania to były pytania stricte IT, czy bardziej były one ukierunkowane na rozwiązanie jakichś problemów logicznych?
Oba. Znaczy z obu dziedzin, że tak powiem. Ale
Zdradź
najważniejszy,
jakiś jeden. Możesz coś zdradzić tutaj? Nie, no dobra.
nie.
Okej,
Ale
okay, a no.
najważniejsze, moim zdaniem najważniejsza nauka z tego jest po prostu, że nie ma, że nie zawsze można znaleźć, nie zawsze są odpowiedzi jednoznaczne na pytania, że nieraz czasami trzeba po prostu powiedzieć, a nie wiem, ale myślę w tym kierunku i po prostu poczekać, aż co powiedzą inni i sprawdzić to.
Okej, okay, albo pokazać ludziom to, bo tak moi wcześniejsi rozmówcy naświetlali różne rzeczy, że często nie chodziło o to, aby wskazać im jedno rozwiązanie, ale pokazać, że możesz z paru perspektyw podejść do danego problemu. Dzięki
Dokładnie
czemu,
tak.
okej, okay, widzą, że, okej, okay, może on nie ma w głowie tego idealnego rozwiązania, ale próbuje raz w tę stronę, raz w tą. Raz jak nie drzwiami, to oknem. Okej, okay, a ile czasu minęło od momentu, kiedy pierwszy raz właśnie miałeś styczność na hackathonie w Trivago? Do kiedy zacząłeś już tą pracę? Jaki to był okres czasu?
Do momentu rozpoczęcia pracy to trwało trochę dłużej, bo musiałem przesunąć termin rozpoczęcia, bo jeszcze pracowałem nad innym projektem dla uniwersytetu i się
A to o
trochę
tym zaraz.
czasowo poślizgnęło, tak. A więc w gruncie rzeczy to miało trwać mniej więcej 2 miesiące. Nie, 1,5 miesiąca. 1,5 miesiąca od hackathonu do momentu rozpoczęcia pracy
Okej,
byłoby.
okay, dobra. A w takim razie jest to w sumie dosyć szybki okres czasu, biorąc pod uwagę rekrutacje często, które są prowadzone gdzieś tam dalej, więc wydaje mi się, że to dosyć sprawnie poszło. Do Trivago za moment przejdziemy, ale nie chcę, żeby nam umknął ten wątek związany z projektem, nad którym pracowałeś na uczelni jeszcze jako student, bo rozwijałeś sieć społecznościową, tak można to nazwać?
Ogólnie byłem częścią projektu, w ramach którego mieliśmy znaleźć, czy ogólnie miały być znalezione propozycje rozwiązań dla problemu starzejącego się społeczeństwa. Jedną z tych propozycji miała być sieć społecznościowa, którą w grupie, w której pracowałem, się zajmowaliśmy i było sporo problemów, ale mniej więcej ta sieć działa i chodziło o to, żeby ludzi połączyć nie na skalę globalną, jak to robi Facebook, tylko na skalę lokalną. I że w każdej dzielnicy można tą sieć społecznościową jak to się mówi, otworzyć, powiedzmy, i potem łączyć się między...
Tworzyć społeczność po prostu, tak? Wewnątrz danej jakiejś społeczności lokalnej, czyli powiedzmy wokół danej dzielnicy, tak? Czy wokół jakiejś małej miejscowości, w tym kierunku, tak? Tutaj pracowaliście nad takim projektem.
Tak.
Okej, to w sumie nietypowe, bo wiem, że w Polsce to z rzadka kiedy słyszy się o tym, żeby jakaś uczelnia pracowała nad projektem sieci społecznościowej, więc podejrzewam, że to mogło być też ciekawe doświadczenie. Jak długo przy tym temacie pracowałeś? To było też na pół etatu? Jak to wyglądało?
Półtora roku i to było też pół etatu.
Aha, półtora roku. I w czym tam programowałeś?
Programowaliśmy w Javie EE. Później zauważyliśmy, że to nie było najlepsze rozwiązanie, najlepszy wybór do logii.
Dlaczego?
No ale powiedzmy, że narzędzia powinny się dobierać odpowiednio do tego, co się chce osiągnąć.
Okej, okay. I jakbyście na nowo podchodzili, to co byście wybrali?
Jakbyśmy na nowo podchodzili, JavaScript, nie wiem, Angular i lecieli w ciągu, nie wiem, kilku tygodni bylibyśmy gotowi, bo każdy znał to, a tak to każdy musiał się uczyć Java EE. Tym bardziej jak byliśmy w drugim semestrze, a zajęcia z Java EE mamy dopiero w piątym.
Aha.
Więc no.
Rozumiem. Dobra, ale domyślam się, że szkoła miała na to jakiś zaplanowany budżet i ile osób na uczelni nad tym pracowało?
Na całą siecią społecznościową to było... Trzeba niech policzę.
Albo kto pracował? Jakie miało stanowiska? Ile osób?
Mieliśmy 6 osób, które pracowały nad całą implementacją. Mieliśmy jedną osobę, która zbierała... Boże. Jak się nazywa? Requirements.
Specyfikacje.
Specyfikacje, właśnie.
Wymagania.
Specyfikacje.
Aha.
I potem mieliśmy inne części projektu, gdzie ludzie zajmowali się na przykład całymi sensorami, jak rozpoznać, że ktoś się przewrócił, a nie położył i tak dalej w domu. Na przykład osoba starsza, jak rozpoznać, że się przewróciła, aha, a nie się położyła. No.
Okej, ale to już do jakiejś...
Na całą siecią społecznościową to było blisko 10 osób.
Okej, okay. I przez półtorej roku dowiedzieliście ten projekt do końca? On teraz trwa, czy tak naprawdę został zamrożony? Jak to wyglądało?
Ten projekt działa, ale nie wszystkie, nie spełnia wszystkich kryteriów. I to teraz jest na ostatnim, nie wiem, na ostatnim półmetku i tam kończą to wszystko, ale już beze mnie.
Okej, okay, czyli zaraz będą wprowadzać ten temat tak jakby, tak?
Tak, znaczy działa już to.
Betą.
Sama beta działa już tutaj regionalnie w Gelsenkirchen, ale...
Okej, okay, rozumiem. To wróćmy teraz bezpośrednio do Trivago, albo jeszcze zostając przy tej pracy, mówiłeś o tych różnych poziomach. Wcześniej pojawiło się parę pytań odnośnie tego, na jakie zarobki może liczyć osoba, która jest jeszcze na studiach? Jakie są widełki dla osoby, która idzie na pół etatu do pracy jako programista w Niemczech? Bo w Polsce to wygląda zupełnie inaczej, podejrzewam, że w Niemczech to wygląda też kompletnie inaczej. Jak to wygląda?
Ogólnie studenci są najczęściej płaceni na bazie godzinnej, czyli dostajesz na przykład między 9 a 15 euro na godzinę, może tak. Jako
okay.
student.
Jako student dostajesz między 9 a 15
czyli
euro.
Czyli 20, razy 20, to weźmy 20 razy 9, no to jest 180 razy 9, to jest 720 euro minimum. I 15 razy 80, a 1200 euro.
Okej, okay, czyli między 720 i 1200 euro i to jest za pół etatu?
To jest do 20 godzin.
Do 20 godzin, czyli okej, okay, czyli można by powiedzieć, że łącząc studia oraz pracę w IT jako student jeszcze, można liczyć na zarobki mniej więcej 700 do 1200 euro. Tak?
Tak?
Około. Okej. Okay. Nie
jest
wiem, czy jest
brutto,
to.
brutto, brutto, brutto.
Aha, to jest jeszcze właśnie chciałem się
Brutto.
o to
To nie jest
dopytać. To
netto.
jest brutto, dobra. Ale to było przy tym projekcie rządowym, tak? Z tego, co mówisz.
Nie, przy
Tak,
projekcie
czy to.
rządowym, jako student w trakcie licencjatu dostaje się 10 euro punkt.
Aha,
Nie więcej, nie mniej. Tam
okej,
właśnie
czyli to jest
są.
regulowane i tam jest taka stawka po
Dokładnie tak.
prostu dla studentów
Tak.
pracujących przy takiego typu projektach.
Tak.
Dobra,
Potem,
a w sumie.
jeżeli ta licencja daje się w trakcie magisterki, to się dostaje 15 na godzinę.
Aha, czyli jeżeli już się ma licencja, to się podskakuje w zasadzie z poziomu 10 euro już do
Tak.
tych 15 euro,
Tak.
więc to niemalże o 50% wzrasta to twoje wynagrodzenie. To jest duży skok. Okej, a jak wygląda kolejny skok, jeżeli chodzi już o osobę, która skończy studia i wychodzi z jakimś niewielkim doświadczeniem na rynek, szuka pracy jako junior?
To jest
Jakie
tylko,
tutaj.
co słyszałem, bo nie mogę
Nie
powiedzieć z
oczy.
doświadczenia. To, co słyszałem, to jest
Oczywiście,
między
oczywiście.
48, a 55 tysięcy rocznie, brutto.
Rocznie. 38, a 55 tysięcy. Ok, czyli tutaj na start możemy mówić o 38, a 55 tysięcy brutto. Jak to się ma do net? To jakie tutaj sumy są, jak wielkie są tutaj podatki?
Między 1000. Strzelam 1700 a 2700, coś takiego.
1700 do 2700 miesięcznie, tak?
Miesięcznie netto, tak.
Okej, okay, 1000 podatki masz na myśli, tak?
Nie, to jest co
Nie,
dostajesz na
właśnie.
rękę.
Okej, okay, o właśnie o to
Miesięcznie.
mi chodzi. 1700 a 2700 na rękę. Mniej więcej tyle można liczyć na start tutaj, jeżeli ktoś skończy studia i będzie szukał pracy w Niemczech. Okej. Okay. Czy to są, myślisz, porównywalne stawki, na jakie mogłyby liczyć osoby, które skończyły studia w Polsce i szukają pracy w Niemczech? Można to tak przekładać?
A czemu nie?
Nie, nie,
Znaczy
nie, nie.
nie do
W
końca
sensie
rozumiem
inaczej.
pytanie, bo ja
Osoby, które. Może się źle wysłowiłem. Miałem na myśli to, czy osoby, które kończą studia w Polsce i szukają pracy w Niemczech, mogą liczyć mniej więcej na to same wynagrodzenie na start. To tak jak powiedziałeś, to przede wszystkim zależy od doświadczenia, tak? I tego, co sobą ktoś reprezentuje, więc to są zarobki dla ogólnie na start.
No to są ogólne, to jest mniej więcej ogólna stawka na start. Tym bardziej,
Okej, okay,
znaczy,
okej. Okay.
w różnych firmach się, od firm, każda firma jest inna tak naprawdę. Wiem, jak to wygląda mniej więcej w Trivago, ale to jest firma, która sobie sprowadza ludzi z całego świata tak naprawdę. Więc z całego świata mamy, pracownicy są dosłownie z całego świata. Z wszystkich zakątków. Mamy bardzo sporo osób ze Stanów, mamy sporo osób, kilka osób z Polski, które znam, ale jest więcej na pewno. Więc.
Okej, okay, czyli tak naprawdę to jakaś tam Polonia przewija się w Trivago, tak?
Tak. Jest. Znam kilku programistów, czy programistki tak naprawdę. U nas w Trivago, które również pracują w moim powiedzmy oddziale, bo ja pracuję, bo teraz padło również, chciałem przejść do pytań, bo właśnie dobre pytania padły, jeżeli mogę ci ukraść trochę.
Jak najbardziej.
Okay. Więc
śmiało, o którym pytaniu tutaj mówisz, bo przeczytajmy, bo może nie wszyscy je śledzą.
Od Ciaparito, a czym się dokładnie zajmujesz w Trivago? W Trivago pracuję w content engineering i zajmuję się głównie, mówiąc ogólnie, obrazkami, czyli jak obrazki zostają wysyłane, jak są wrzucane, przesyłane na główną stronę, jak są zmniejszane, powiększane, gdzie są zapisywane i narzędziami administracyjnymi, które do edycji tych obrazków są używane.
I pracujesz w dużym zespole, bo ogólnie same Trivago jest bardzo gigantyczną firmą, prawda? Ile osób już liczy tutaj ten oddział i ten twój kampus, który jest rozbudowany w zasadzie, tak?
Znaczy, kampus jest rozbudowany na 2 albo 3 tysiące osób i będzie gotowy dopiero w przyszłym roku, więc się przeprowadzamy. Nie mam pojęcia, ile dokładnie osób jest u mnie, pracują mnie w oddziale, ale mój zespół, który zajmuje się obrazkami dla produktu, którym jest nasza wyszukiwarka, to jest 10 osób łącznie. Z czego nie wszyscy to są programiści.
Okej, okay, a inne osoby, które nie są programistami, to czym się zajmują? W jakich aspektach ciebie tam wspierają?
Mamy Agile Coach i ta osoba zajmuje się ogólnie pilnowaniem, żebyśmy pracowali, powiedzmy, w sposób poprawny i nas...
W sposób agile'owy. Mhm.
Agile'owy, no tak. Mamy Product Owner, czyli ktoś, kto jest odpowiedzialny. W naszym przypadku jest jakby głową programistów na razie, bo nowy lead developer przyjdzie dopiero, więc dołączy do nas dopiero, więc trochę obowiązków mi się to trzeba przejąć. I mamy jeszcze, Boże, jak się nazywa? Mamy jedną osobę, która jest odpowiedzialna za stronę biznesową. I bardzo rzadko się widzimy, więc topic owner?
Chyba topic owner.
Mamy Ciekawe. Topic owner, product owner, agile coach.
Dobra, a do tego jeszcze tam może przejdziemy później właśnie, jak tam wygląda ta praca, ale powiedz coś odnośnie samego Trivago, bo podejrzewam, że ludzie się zastanawiają nad tym, jak ta firma się może trochę rozwija, bo wiem, że wy się skupiacie tylko na hotelach, ale równie dobrze moglibyście sprzedawać też loty i inne produkty. Czemu tego nie robicie?
Bo... Trivago brało sobie za cel na początku być numerem jeden, jeśli chodzi o wyszukiwarki hoteli, i ten cel zdaniem wielu nie został jeszcze osiągnięty, więc dlatego skupiamy się tylko na tym.
Aha, okej, bo w Europie jesteście numerem jeden, tak?
W Europie tak, w USA numerem dwa, jeśli się nie mylę. To była jedna z prezentacji, przy których przyznałem.
Okej.
Ogólnie, dobrą rzeczą jest po prostu dobre jest to, że jako programiści nie mamy wiele do czynienia z biznesem i nie musimy się zajmować tymi wszystkimi rzeczami.
Tych wszystkimi tabelkami, wskaźnikami i tak dalej. Więc tak. Jeżeli zapytam cię o pytanie, jak szybko rośniecie, ile macie średnio bookingów dziennie, miesięcznie, rocznie, to zrobisz takie oczy, tak?
Dokładnie tak. My się tam programujemy, jest fajnie, jest sielanka, jest dobrze i nie
właśnie,
ma...
Właśnie, czy jest rzeczywiście właśnie sielanka, to znaczy, że ludzie tam naprawdę nie skupiają się na tym, żeby programować i myślą o tym, co zrobią po pracy, czy gonią cię deadline'y i stoją na product owner nad tobą i popędza. Jak to wygląda na co dzień? Taka szara twoja codzienność.
Ogólnie wszyscy skupiają się na swojej pracy, bo Trivago jest trochę bardzo nieniemiecką firmą, że tak powiem. Czyli nikt nie stoi nad tobą i nie mówi ci, do wtedy i wtedy musisz zrobić to i to. Tylko po prostu można pracować. Ogólnie pracuje się nad tym, co twój zespół uważa, że jest ważne. I tym się zajmujesz. I możesz mieć tyle, możesz wziąć tyle dni wolnych, ile chcesz, byle swoje zadania zrobić. Czyli jak twoja robota jest wykonana, to masz wolność.
Dobra, rozumiem. I zazwyczaj ile godzin pracujesz? O których godzin przychodzisz do pracy, wchodzisz do niej, a o których godzin z niej wychodzisz i mówisz sayonara?
W moim wypadku to jest, przyjeżdżam do biura o godzinie 10 i wychodzę o 18 nieraz, gdzieś koło tego, to też zależy od tygodnia.
Nieraz muszę do 18 siedzieć w pracy.
No to jest straszne.
Nie, no bo patologia.
No 19 jeżdżą pociągi trochę rzadziej, więc muszę
co ty byś
na
zrobił,
pociąg.
Człowieku? Na prowincji ja jesteś. Zagłębie rury, tam w ogóle ludzi nie ma.
No to jest. To są problemy pierwszego świata.
Tak.
Ale okay. to zależy ogólnie od ludzi. Każdy sobie przychodzi jak chce. Nie ma coś takiego, że wszyscy muszą być o 9 w biurze i wychodzić o 17. Więc. Wszyscy mają dużo, dużo, powiedzmy, swobody, i po prostu ludziom się ufa, że będą wykonywać swoją pracę jak najlepiej potrafią. No i to działa. Funkcjonuje
I to
dobrze,
działa.
więc.
Dobra, ale myślę
Ostatnio
jeszcze o tym.
czytałem wywiad w jednej niemieckiej gazecie z CEO Trivago, gdzie dziennikarz się dziwił, że jak to nie ma żadnych kontroli? Ludzie pracują. No tak, ludzie pracują, no bo.
Tak. No wiesz, mnie to też może w sumie dziwić, ale powiedz, czyli w takim razie, okej, okay, zdarza ci się czasami, rozumiem, zarwać i wychodzi 18, a standardowo wychodzi która? 17? No nie mów, że 16.
Standardowo? No, standardowo to 9:10 przyjeżdżam do biura. Między 16:00 a 19:00 kończę.
Okej. Okay.
Nieraz kończę wcześniej, no bo nie mam już nic do roboty tak naprawdę. Znaczy
No rozumiem.
nie chcę, żeby to teraz tak brzmiało, że się obijam, tylko no, po prostu jeżeli coś zrobię, jeżeli
No,
coś planowane.
nazwijmy to w takim razie po prostu tym, że szybciej wykonujesz swoją pracę, więc masz nieco tego czasu wolnego. Ale powiedz, czy mimo tego, że pracujesz te właśnie 5 dni w tygodniu, czy Trivago daje wam możliwość, aby realizować jakieś własne projekty? Jak to wygląda?
Ogólnie Trivago organizuje 4 razy w tygodniu, 4 razy w tygodniu, 4 razy w roku hackatony
Cztery
wewnętrzne, gdzie
razy
po prostu
w tygodniu, no
cztery
to
razy w roku
all day, all night.
4 razy w roku hackatony wewnętrzne, gdzie po prostu gdzie pracuje się nad swoimi projektami od poniedziałku do piątku w godzinach pracy, więc tak naprawdę ma się łącznie 20 dni w roku na pracę nad własnymi projektami.
Aha, okej, okay. A to są projekty, które ty możesz rozwijać i mogą nie mieć kompletnie nic wspólnego z Trivago, czy raczej Trivago mówi, okej, okay, słuchajcie, projekty, ale w branży turystycznej tutaj byśmy woleli, no, abyście kodowali.
Nie mam pojęcia.
No dobra, to słuchaj, przejdę do kolejnego pytania wobec tego. Jak, w sumie to twoje zdziwienie mnie tak zaskoczyło, że wiem, o co miałem spytać, bo w każdej firmie to jest różnie, niezależnie czy pytam się kogoś, kto pracuje w Google, czy w Facebooku, czy Stripe, ile tobie czasu mija na kodowanie, klepanie kodu, ile czasu na meetingi, ile czasu na maile? Jak to jest z Trivago? Słucham.
Mi jako studentowi, to jako student mam 95% czasu na programowanie i w zasadzie inni programiści z mojej drużyny mają około 80% na programowanie, 80% czasu na programowanie.
No tak
Więc
jest w teorii, ale jak to
tak jest w
wygląda rzeczywiście?
praktyce. Tak jest w
Tak jest w
praktyce.
praktyce.
Tak. I spotkania są tylko na końcu dnia. Czyli nie tak, że nagle trzeba przerywać programowanie, bo teraz musimy iść na spotkanie o, nie wiem, o jakichś tam statystykach biznesowych, tylko wszystko jest na końcu dnia. Co jest po prostu dobre, można się skupić i ma się wiele czasu na programowanie. I tak jest też w praktyce, chociaż nieraz się to wszystko skumuluje. Wtedy ma się dzień, gdzie po prostu ma się 2, 3 spotkania, ale to się dzieje rzadko.
Okej, czyli rzeczywiście tutaj, bo różne firmy, różne startupy, różne korporacje mają nieco inne praktyki i niestety to wygląda różnie, ale widzę, że u ciebie jednak gdzieś tam te niemieckie standardy pod tym względem są zachowane tutaj w Trivago, że jeżeli chodzi o pracę, no to trzeba pracować, a nie tam spotykać się, spijać kawkę, czy jeść przez 2,5 godziny lunch.
Nie,
Okej, okay, a.
więcej swobody się ma programując tak naprawdę. Bo zawsze można
Dobra.
stać, przejść się, czy nie wiem, pograć na Xboxie, czy cokolwiek, a nie siedzieć na spotkaniu.
Dobra, rozumiem. Wracam tutaj do pytań od osób, które uczestniczą w tym naszym live streamie, których jest tutaj już kilkadziesiąt z was, więc pierwsze z nich jest takie, które tutaj padło. Czy uważasz, że to jest dobry pomysł, biorąc pod uwagę twoje doświadczenie, aby po maturze od razu wyjechać do Niemiec i tam zacząć studia i takie życie?
To jest dosyć ciężkie pytanie, bo to zależy. To zależy od dokładnej sytuacji, w jakiej ktoś się znajduje. Ale jest możliwym na przykład złożenie podania do, nie wiem, na przykład Trivago, powiedzmy, będąc w Polsce i wtedy się przyjeżdża na rozmowę kwalifikacyjną i nie ma w tym żadnego problemu. I więc to jest też dobrą opcją, bo jeżeli ktoś jest na przykład w Polsce i Trivago stwierdza, ok, chcemy cię zatrudnić, podpisuje się umowę, no to oni ci pomagają jeszcze przyjechać do Niemiec, przeprowadzić się, dają ci apartament na jakiś czas, żebyś miał czas, żeby znaleźć coś swojego i tak dalej.
Czyli pomaga w takiej relokacji, bo zastanawiałem się, jaki jest koszt na przykład studiowania dla osoby z zewnątrz. Powiedzmy, ktoś kończy maturę, szuka studiów i tak naprawdę studia są państwowe, publiczne, bezpłatne. On musi wyłożyć na swój akademik, czy też jest jakieś dofinansowanie może na takie tego typu tematy. Jak to wygląda? Wiesz coś więcej?
Chciałbym najpierw odpowiedzieć Daniemu, bo nie
Śmiało.
przeoczyliśmy jego pytania.
Dobra.
Czy piszę w jakimś frameworku w JS? No to używam ogólnie Angular i nie mogę powiedzieć, że TypeScript jest frameworkiem, ale używam ogólnie TypeScript w wielu projektach. No. Potem i Node.js. Node.js dla AWS, bo teraz jest AWS w modzie, że tak powiem. Jeśli chodzi o studia są w Niemczech, są prywatne i publiczne uczelnie, uczelnie publiczne nie mają żadnych opłat, tylko raz na semestr trzeba płacić około między 200 a 300 euro, ale za to się dostaje bilet na pociągi, autobusy i tak dalej. A te pieniądze nie idą do uczelni, tylko idą na stowarzyszenia studenckie i tego typu rzeczy, więc.
Właśnie, bo komunikacja miejska dla studentów jest dosyć tania. Ty mi wczoraj wspominałeś o tym. Opowiedz, ile osób jest na twojej uczelni na papierze, a ile de facto studiuje?
25% osób, które są zapisane u mnie na wydziale, naprawdę studiuje.
25 z jakiej liczby?
25%.
Tak, ale z ilu tysięcy osób
4
studiujących?
tysiące.
Czyli z 4 tysięcy, 1000 de facto rzeczywiście się tam uczy, a podejrzewam, że 3 tysiące po prostu zapisało się do tego, żeby mieć wlepę w Legitce i móc jeździć jak tanio.
Nie, no dostaje się po prostu bilet, który tutaj w Nadrenii Westfalii, czyli pozwala jeździć w całym Bundeslandzie. I on kosztuje 189 euro na cały
To
semestr,
jest
czyli
na pół
370,
roku, tak?
300, to jest na pół roku, tak. I w porównaniu do innych biletów, to jest ułamek ceny, naprawdę ułamek
No
ceny.
tak, no to jest poniżej 1 euro dziennie w zasadzie za komunikację miejską praktycznie całą. To jest
A tak jeszcze
bardzo
nigdy
dobra
tego nie
opcja.
przeliczałem.
Tak mi się mniej więcej to złożyło. A weź mi wyjaśnij jedną rzecz, bo jak ty byś teraz popracował w Trivago i chciał szukać dla siebie innych możliwości, to gdzie w Niemczech można znaleźć zajebistą robotę jako programista? O Berlinie mówi się, że to jest taka mekka europejska startupów. Ty byś tam szukał? Czy u siebie też mógłbyś znaleźć robotę i nie miałbyś z tym problemu?
Wydaje mi się, że Berlin jest trochę, jakby to powiedzieć, jest bardzo dużo startupów i nie tak dużo dużych firm, że tak powiem. Może nie tak dużo dużych firm, ale jest zdecydowanie więcej startupów. I o ile Trivago jest startupem, tak, to jednak bardzo negatywnie zapatrywają się na pracę w startupach. Monachium jest takim miejscem, gdzie jest sporo firm. Monachium i
Czemu
okolice.
negatywnie? Czemu negatywnie, powiedz?
Bo
Skąd te uprzedzenia? To powiedz, co słyszałeś, o to chodzi. Ujawnij nam
słyszałem
tego typu
po
rzeczy.
prostu o złych warunkach, może nie złych warunkach pracy, ale o tym, że trzeba po prostu pracować, robić nadgodziny
Okej,
i
czyli.
robić pracę za dwóch często.
Tak, i słyszałeś, że właśnie tak to mniej więcej wygląda w tym Berlinie, tak? Gdzie tam trzeba jednak zapieprzać.
To nie jest tak naprawdę tylko w Berlinie, ale w Berlinie jest dużo startupów, więc wiesz.
Jasne. A czy praca w takim Berlinie wiąże się też z dużo wyższymi zarobkami, czy one są porównywalne w całych Niemczech?
Nie mam pojęcia, ale na pewno koszta są o wiele wyższe.
A o ile wyższe? Jakie są różnice w mieszkaniach Berlin a Zagłębie Rury?
Ja ci mogę powiedzieć o Düsseldorfie w porównaniu do Zagłębia, bo
Komu?
Düsseldorf, no, ceny są podwojone. Czyli w Düsseldorfie płaci się dwa razy więcej za takie samo mieszkanie jak w Zagłębiu.
Okej, okay, ale jakie to są kwoty? Bo wiesz,
No to
z każdego.
6 euro za metr kwadratowy jest, 6 euro za metr kwadratowy na miesiąc jest taką
6
ceną.
euro za metr kwadratowy, rozumiem, czyli
No
jakbyś
nieraz
chciał
dostajesz
mieć.
też 4, nieraz, a w Düsseldorfie płacisz na przykład, jeżeli ja płacę 6 euro za metr kwadratowy, no to w Düsseldorfie płacę 12.
Okej, okay, rozumiem. Czyli
Chyba
jakbym
nie.
wyciągnął z tego średnio, czyli dajmy na to 8 za metr kwadratowy, to jakbym chciał wynająć kawalerkę 40 metrów, no to musiałbym się liczyć z wydatkiem rzędu około 400 euro miesięcznie za takie mieszkanie, tak?
Tutaj Mateusz pisze na czacie, że na południu niedaleko Stuttgartu płaci 430 euro za pokój w mieszkaniu studenckim. Ja za pokój w akademiku, w tym apartamencie, płaciłem 200. Ale w Stuttgarcie są chyba też wyższe ceny. Znaczy, bo wiele osób znam, które płacą około 300 za pokój w mieszkaniu studenckim, ale to też zależy od miejsca.
Okej. Okay. Czyli ceny są w zasadzie tam, gdzie ty mieszkasz, jeszcze do zaakceptowania, a w Berlinie one są jeszcze wyższe, domyślam się, tak?
No, musiałyby być. Chociaż
Tam
Berlin
to
jest
pewno.
na tyle duży, że można w mniej ciekawych okolicach mieszkać i taniej.
Tak, a znasz jakichś znajomych, którzy tam są? Tam do 1000 euro można wynająć na spokojnie sobie kawalerkę albo małe mieszkanie?
Ale gdzie?
W Berlinie.
W Berlinie?
Do
Nie mam
1000
pojęcia. Nie mam
euro.
pojęcia.
Okej. Czyli tak naprawdę ty raczej wiążesz swoją przyszłość z Trivago póki co. To są duże możliwości, ma ta firma. Powiedz coś więcej. Zastanawiam się na przykład nad tym, jak wygląda tutaj rozwój i dzielenie się wiedzą w Trivago. Czy macie jakieś specjalne procesy, rozwiązania do tego przygotowane? Jak to wygląda?
Używamy ogólnie cała wiedza jest dostępna dla każdego, kto tam pracuje w Boże, jak się nazywa? To jest używamy ogólnie tego całego Atlassian Suite i tam jest Jira, Confluence, wszystko jest napisane w Confluence, można sobie przeczytać, sprawdzić co i jak. I bardzo duży nacisk kładzie się na to, żeby rozmawiać z ludźmi, że jeżeli ma się pytanie, no to można podbić do każdego z całej firmy i po prostu zapisać na Slacku, że hej, jak to się robi? Najwyżej cię odeślę do odpowiedniego artykułu, a jeżeli nie, no to ci po prostu wytłumaczy. Więc z jednej strony mamy to, wiedza, którą potrzebujemy, żeby pracować na co dzień, z drugiej strony jest wiedza w stylu, wiedza dodatkowa, niekoniecznie dotycząca pracy i mamy różne szkolenia, czy prezentacje, gdzie po prostu uczymy się nowych rzeczy. Trivago samo sobie organizuje też, zaprasza gości raz w tygodniu na taką akademię, gdzie też mogą przyjść, powiedzmy, widzowie z zewnątrz i tam zapraszają różnych ludzi z różnych dyscyplin, od też programistów nieraz, po ludzi, którzy zajmują się biznesem, czy pani, która sobie wymyśliła, że teraz będzie przez rok jeździć po świecie. No i opowiada o tym, czy po prostu inne perspektywy.
Okej, okay. Czyli tak jak ja tutaj organizuję live streamy, tak do was przychodzą różni ludzie i też się dzielą swoimi historiami, tak można by to
Dokładnie tak.
powiedzieć. Okej, okay, a zastanawiam się jeszcze, bo już mniej więcej powoli zbliżamy do końca tego naszego krótkiego live streama ze względu też na tą piękną pogodę w Polsce, która jest i która podejrzewam nie utrzymałaby ludzi tutaj 2 godzin na stołkach. A powiedz jeszcze może nieco więcej o tym, bo porozmawialiśmy o tym, jak to wygląda, jeżeli chodzi o Trivago, a generalnie jakie masz benefity w pracy? Jak to jest w Niemczech, albo jak to jest z samym Trivago? Co ci przysługuje za to, że tam pracujesz? Jest tam coś wyjątkowego?
Tylko chciałem jeszcze dopowiedzieć, bo na czacie wywiązała się krótka dyskusja.
Jasna sprawa.
Daniel napisał, że zarobki na pół etatu to od 720 do 1200 euro. To są zarobki dla studentów, czyli osób, które jeszcze studiują. To nie są zarobki na pół etatu. Na pół etatu można, jeżeli się już ma doświadczenie, to można lepsze kwoty wykręcić z budżetu.
Zaraz sobie
Przepraszam,
odpowiem.
zapomniałem. Możesz
Zapomnieliś
powtórzyć pytanie?
pytania, dobra. Ja
Przepraszam.
powtórzę. W takim razie powtórzę pytania, a was zachęcę do tego, aby jeszcze tutaj zadać kilka ostatnich pytań, bo ten live stream tutaj nam docelowo trwa godzinę, także mamy jeszcze około 5 minut, więc zapraszam do zadawania pytań, a wrócę do tego, o co ja ciebie pytałem, czyli jak wyglądają benefity w Niemczech?
Aha, benefity.
Tak.
To też zależy od firmy. My mamy ogólnie wiele zniżek na
Na
bardzo wiele
przykład.
rzeczy. Tak naprawdę wszystko, co sobie możesz wyobrazić. Ale
Słuchaj, ja mam bogatą wyobraźnię.
to jest ogólnie system, którego używa wiele firm, że po prostu pracownikom jest. Pracownicy mogą kupić wiele rzeczy u różnych innych firm taniej. Dostają zniżki w stylu, nie wiem, 20, 30 do 50%. I to
Okej,
nawet
jesteś w stanie
okresach stacjonarnych.
z głowy podać jakieś przykłady zniżek, z których ty korzystasz ostatnio albo korzystałeś, albo
Mój
które są
Boże.
opłacalne, a nie korzystasz?
Ogólnie to kupowałem karty do IKEA taniej, karty podarunkowe.
Aha, okej, czyli z IKEA też Trivago jest dogadane.
To
Dobra.
jest po prostu system, którego używa wiele firm. To nie,
No,
więc
okej.
nie wiem, jak to
Okej,
działa.
rozumiem. Dobra, wiesz co, wrócę tutaj już bezpośrednio do pytań od osób,
Plus sport.
które tutaj z
Dobra.
nami są.
Jeszcze
O?
plus sport, bo zajęcia sportowe są organizowane przez Trivago. Są organizowane wyjazdy integracyjne, powiedzmy, w stylu, nie wiem, teraz jedziemy na tydzień na łódkę, albo jedziemy, teraz
Aha.
cała firma, wszyscy z całej firmy jadą na 3 dni na Majorkę, czy na Ibizę.
No
Zeszłym
to
roku byłem na
świetna opcja.
Ibizie.
No to właśnie miałem nawiązać do tej jednej rzeczy. Czy ty z racji tego, że pracujesz w Trivago, masz na przykład zniżki na hotele, jakieś tikety, bonusy z tym związane, skoro jesteś w firmie, która jest największym providerem i porównywarką ich?
Wyszukiwarką.
Wyszukiwarką, okej. Okay.
Wolałbym nie mówić. Bo wiele osób mnie pyta, wielu znajomych mnie o to pyta, więc.
Dobra, czyli domyślam się, że jest coś, co jest specjalnie dla ciebie i że dzięki temu ty możesz zamówić sobie coś taniej, tak? Ale z racji tego, żebyś nie zamawiał zaraz na pół rodziny i 15 znajomych z Polski, no to nie dziel się tym. Zgadza się? Dobra, ja myślę, że sobie już dopowiedziałem to w odpowiedni sposób. No.
Mamy kilka pytań. Classic Windows czy Mac? Oczywiście, o Boże. Zostanę teraz hejtowany, oczywiście Mac. do programowania jest wygodny, ale to i tak zależy od osoby. Kiapa Arito pyta, czy będąc studentem na spokojnie można się utrzymać pracując na pół etatu? Tak, można.
Na spokojnie.
Płaci
Aha, czyli.
za. Jeżeli czynsz i prąd i tak dalej, opłaty za mieszkanie to jest, nie wiem, 600 euro, to zostaje ci 300, 400, 500 euro na wszystko inne, więc to nie jest żaden problem. A jeżeli jeździ na hakatony, to dostajesz t-shirty, więc
A,
nie?
jeszcze chcę ubrać. Dobra. Okej, czyli mówisz, że za te 500-600 euro to jeszcze możesz sobie coś tam, nie ma problemu, że tak powiem, robić sobie zakupy, tak, wydatki na szamę, na jedzenie, to nie powinny przekroczyć tego budżetu.
No tak, ogólnie to jedzenie strasznie tanie tutaj w sumie.
Naprawdę?
Bo to
Podaj ceny jakieś. Albo zakupy na tydzień, jakieś się robisz w takim markecie w
jak ja
Niemczech.
robię
Ile
zakupy
mogą
na tydzień,
wynieść?
to lepiej nie mówić, ale ale
Dobra.
załóżmy, jeżeli by się chciało, nie wiem, przez cały dzień jeść kluski z spaghetti sosem pomidorowym, no to jest się. I sos pomidorowy się robiło samemu, plus sporo klusek, no to jest się przy 2 euro, 3 euro.
Okej, okay, czyli żyjąc studencko, można rzeczywiście tak naprawdę płacić studencko i bez problemu sobie radzić.
Tak, bo ogólnie producenci żywności się wyżynają między sobą, bo każdy sklep musi mieć swoją markę, która jest tania, tylko żeby produkować rzeczy pod szyldem tej marki, to zdają zlecenia firmom, które produkują te droższe produkty i potem masz tak naprawdę ten sam produkt w dwóch różnych cenach.
Aha, okej. Okay. To ciekawostka.
Te najtańsze rzeczy nie są wcale takie złe.
Dobra, wracamy tutaj bezpośrednio do pytań. Pytanie było tak, to, czy to są były ceny w Dortmundzie, czy ogólnie w Niemczech? Tak.
Ogólnie to są akurat ceny w Dortmundzie, ale myślę, że wszędzie znajdzie się Aldi czy Lidl, okay. gdzie można kupić też tanio.
Dobra.
Czy Kaufland.
Okej. Okay. A będąc tam w Niemczech, czego ci najbardziej brakuje, albo też co tutaj sobie najbardziej cenisz z takiego życia codziennego, aby ludziom nieco bardziej oddać te realia, jakie tam panują?
Najbardziej cenię, że Niemcy się tak bardzo nie różnią od Polaków.
Nie?
Nie.
No to dobrze. W takim razie, bo wiadomo, mamy wiele stereotypów i gdzieś tam historycznie bardziej jesteśmy przedstawiani jakie dwie zwaśnione nacje, a tutaj mówisz, okazuje się, że to nie ma tutaj żadnych problemów, tak?
Nie, no, znaczy mi osobiście wydaje się, że kulturowo są też bardzo podobnie do Polaków, więc czy pod względem mentalności, więc nie jest tak źle, chociaż wiem, że wiele osób mnie zlinczowało za to. Ale tak jest moje odczucie, że po prostu nie czuję się jak, wiesz, jako ten obcy czy coś, tylko...
Aha, czyli nikt ci nie dawał tego odczuć tak naprawdę, nigdy?
Parę razy się zdarzyło.
Ale to jak powiem, że mam wszędzie, tak jakby, tak?
No tak, ale to nie jest tak źle.
Dobra.
Mateusz mówi, że piwo po 1 euro, nawet taniej. I można kupić wszystkie. Tyskie i Lecha można tutaj kupić, co jest bardzo fajną opcją.
Okej, to ciekawe. A powiedz jeszcze w takim razie, czy ty tutaj swoją przyszłość jako przyszłość programisty widzisz właśnie w Niemczech? Uważasz, że ten kraj daje ci wszystko pod tym względem i nie zastanawiasz się nad tym, żeby gdzieś tam w przyszłości spróbować swoich sił gdzieś za granicą?
Ogólnie planowałem, żeby wyjechać za granicę, ale teraz jak zacząłem pracę w Trivago, to zauważyłem, że o, tu jest naprawdę fajnie. Są naprawdę fajni ludzie, więc stwierdzam, że zostanę.
Byłoby trochę żal.
No dokładnie. Poza tym jest blisko do Polski, więc zawsze mogę sobie, wiesz, przylecieć czy podjechać, że tak powiem. Co nie jest większym problemem, żeby odwiedzić rodzinę. Jeśli byłbym w Stanach, byłoby tak naprawdę niemożliwe. Niemożliwe. No. Więc jest wygodnie, że tak powiem. A jeśli jest się w Berlinie, to jeszcze jest bliżej do Polski, więc jeżeli ktoś jest, nie wiem, z Poznania, no to kilka godzin sobie może podjechać do rodziny.
Dobra. Jest pytanie jeszcze tylko na czacie odnośnie tego, jak to wygląda. Czy w bardzo wiele różnych kultur jest w zagłębiu rury, czy raczej jest zdecydowanie więcej Niemców? Jak to u ciebie, jak to wygląda tutaj przy tej zachodniej granicy?
W zagłębiu jest najwięcej obcokrajowców w całych Niemczech.
Aha, okej. A w samym Trivago mówisz, że dużo obcokrajowców pracuje też, tak?
W samym Trivago to są chyba wszystkie narodowości są chyba reprezentowane. Bo każdy pochodzi skądś indziej.
Okay.
To jest fajną opcją.
Zastanawiam się jeszcze jako Trivago z punktu widzenia programistycznego, z czym wy się najbardziej wzmagacie? Jakie wy macie największe problemy i przeszkody, które przed wami stoją?
Największe problemy?
Tak.
To chyba teraz migracja do AWS.
Tak.
Tak, to jest chyba jedyny problem tak naprawdę, bo jako programiści nie musimy myśleć o kosztach, nie musimy zajmować się tym, żeby serwery działały i stały, bo tym się zajmuje ktoś inny. Mhm. Więc tak naprawdę możemy się skupiać na tym, co robimy. Myślę, że największe wyzwanie to bardziej jest od strony biznesowej. Jak właśnie stać się numerem jeden we wszystkich innych krajach czy we wszystkich innych regionach, ale to nie jest coś, na co my mamy w ogóle wpływ.
Okej, rozumiem. Czyli programiści, specjaliści od przenoszenia do AWS-u tak naprawdę są w cenie, tak?
No, przepisujemy po prostu to, co mamy, więc
No.
aż tak źle nie jest. Ogólnie dopiero ten projekt trwa i będzie jeszcze trochę trwać. A za czym, jak to będzie, nie wiem.
Dobra, a ty jesteś na stanowisku, jak długo pracujesz w Trivago?
W Trivago pracuję teraz 6 miesięcy.
6 miesięcy, okej. To jest jakby takie stanowisko juniora, czy jakie stanowisko masz?
Ogólnie Trivago nie rozróżnia, nie ma w ogóle tak naprawdę tytułów.
Okej.
Więc jeżeli się mówi, że okej, to jest deweloper, no to jest deweloper i się nie rozróżnia, czy to jest junior, czy senior. Ale oczywiście osoby z doświadczeniem seniora czy medium mają też odpowiednio wyższą płacę, to jest pewne.
Rozumiem, a tak.
I jedną rzeczą też jest, przepraszam, że ci się wetnę, ale jedną rzeczą jest to, że to, co w innych firmach, które mają programistów czy zespół programistów, to, co w innych firmach jest senior developer, to w Trivago może być dopiero na średnim poziomie medium, między juniorem a seniorem.
Aha, bo u was jest właśnie, podkreślałeś wcześniej, bardzo wysoki poziom programistów, tak?
Jest bardzo wysoki, też się ludzie specjalizują w różnych rzeczach, więc w różnych dziedzinach, więc po prostu tym się zajmują cały czas, więc są coraz lepsi.
Okej, okay, rozumiem. Wiesz co? Wydaje mi się, że wyczerpaliśmy już tutaj dosyć mocno ten temat. Ja chciałem ci z jednej strony podziękować i w ramach takiego podsumowania chciałbym, żebyś może powiedział coś osobom, które jeszcze rozważają to, aby czy zacząć swoją karierę, czy zacząć swoje studia, czy ogólnie pracę jako programista w Niemczech. Jakie byś dał im rady? Jak to zrobić?
Żeby nie bały się po prostu, że jeżeli nie są coś pewni, no to niech po prostu zrobią i albo zapytają i z tym nie ma problemu. Ludzie są na ogół wyrozumiali, więc jak się nawet, nie wiem, chce się zapytać, o, nie wiem, jak coś tam, jak nie wiem, złoży się podanie i potem chce się od razu spytać, a jak jest, jeżeli dostaną ofertę, jak jest z tą relokacją, no to po prostu spytać, nie ma z tym problemu żadnego. Po prostu pytać, 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 zadawać jak najwięcej pytań.
Okej. Czyli przede wszystkim jasno komunikować te swoje potrzeby i iść zwyczajnie po swoje, a jak też twój przykład pokazuje, brać udział w hakatonach, bo to jest świetna przygoda i dzięki temu również można zyskać pracę, tak jak ty. I twój przykład to najlepiej pokazuje, tak, że dzięki hakatonom i dzięki tego typu zajawce w sumie dostałeś się do Trivago, pożądanej firmy w Niemczech.
Tak, ale nie tylko hackathonach, ale żeby się po prostu pokazywać, nie? Pisać posty na blogach, czy dawać po prostu prezentacje na jakieś tematy, które są po prostu, którymi, które są interesujące i wtedy ludzie zauważą ciebie. A jak nie, no to masz zawsze coś, czym się wyróżniasz ze sterty innych kandydatów, że po prostu o. Nie tylko dostajemy kogoś, kto umie programować, ale też potrafi na przykład prezentować i się zajmuje
Okej,
tym.
okay. Bo ty właśnie organizowałeś też między innymi hackatony, ale już nie będziemy się właśnie w to zagłębiać, bo już nie mamy za bardzo czasu, ale twój przykład dobitnie pokazuje to, że po prostu trzeba wychodzić przed szereg i dołączać do społeczności, mieszać się z tymi programistami, tworzyć nawet spontaniczne projekty, bo dzięki temu po prostu łatwiej można dać się zauważyć.
Dokładnie tak, dokładnie tak. Nie trzeba się bać, nawet jeżeli się nie ma w czymś doświadczenia, jak właśnie wspomniałeś, organizowałem hackathon. Jak organizowaliśmy, to nie mieliśmy w ogóle doświadczenia z biznesem, czy jak rozmawiać z firmami. I musieliśmy się wszystkiego uczyć od podstaw, i
No
musieliśmy
tak.
się uczyć tworzyć całe pitch decki i robić całe pitche, żeby dostać pieniądze od firm. I potem, jak się z tym czuć, że o mój Boże, dostaliśmy pieniądze od firmy i wydaliśmy je na, nie wiem, jedzenie dla uczestników. Czy to jest na pewno okej? Okay? Nie, po prostu jeżeli dajecie pieniądze, to znaczy, że to jest okej, no.
No, okej, okay, czyli bez kompleksów po prostu nawet podejmować się takich wyzwań, które
Tak.
mogą się wydawać gdzieś tam poza zasięgiem. No, ale można. Tego przykładem są te live streamy. Też nie sądziłem na samym początku, że będę w stanie przekonać osoby do tego, żeby podzieliły się gdzieś tam swoją wiedzą, swoimi ciekawymi historiami, a jednak spróbowałem, no i tym samym sobie tutaj porozmawialiśmy troszeczkę.
Dokładnie tak, to jest bardzo fajna opcja i gratuluję ogólnie, że się udało chyba. To jest to, co widziałem,
tak.
To się udało.
Nie jest to łatwe, męczące strasznie, organizacja, promocja, testowanie tego wszystkiego, ale satysfakcjonujące. Także Mikołaj, ja ci jeszcze raz serdecznie bardzo dziękuję za poświęcony czas. Myślę, że jeszcze w przyszłości będziemy mieli okazję do tego, żeby gdzieś tam się zdzwonić. Jeżeli będziecie mieć też jakieś pytania, to możecie podesłać je do mnie albo na grupę Polscy Programiści na Świecie, bądź też bezpośrednio do Mikołaja. Ja tobie w tym momencie bardzo serdecznie dziękuję za poświęcony czas. Naprawdę to była dla mnie bardzo fajna rozmowa. Wszystkich was serdecznie również pozdrawiam. I trzymaj
dziękuję
się.
Dziękuję bardzo. Dziękuję za możliwość.